Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest Iwona Nasiłowska, prawnik, śpiewaczka operowa, autorka tomików z serii Parę słów na tematów kilka. To już nasze kolejne spotkanie. Tym razem zaprosimy Państwa też do wspólnej refleksji na temat przejawu naszej codzienności, takiego przejawu, który nie tylko się ze sportem kojarzy, a mianowicie rywalizacja. Dlaczego Pani w swoich tekstach podjęła właśnie ten temat? I to jeden z pierwszych tekstów w tomiku.
Tak, jest to bodajże czwarty rozdział w moim tomiku Parę słów na tematów kilka. Nie wiem, czy przeciętny Kowalski zdaje sobie sprawę z wszechobecności tego zjawiska. Co tym bardziej zachęciło mnie do tego, by przyjrzeć się temu tematowi. Co do samej rywalizacji, podjąłem ten temat dlatego, że on może pojawiać się wszędzie i zaczyna się w tak zwanej przysłowiowej piaskownicy. Co więcej, może nam towarzyszyć przez całe życie. Problem zatem nie tkwi w tym, że ona jest, ale w tym, jak my sobie z nią radzimy. Co za tym idzie, powinniśmy nauczyć się z nią postępować i jak z niej korzystać. Dlatego o tym piszę.
Mówiła Pani, że rywalizacja bardzo częstym zjawiskiem, możemy ją obserwować i z tego, co Pani wspominała, że bywa, że zaczyna się bardzo wcześnie, przyszło mi teraz na myśl, że na rywalizację nie jesteśmy nigdy ani za młodzi, ani za starzy, wygląda na to.
Może byśmy tak spojrzeli przez pryzmat czynników.
Spróbujmy zatem, co sprawia, że ludzie rozpoczynają ze sobą rywalizować.
Myślę, że istotą tego zagadnienia są zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. I może teraz pochylimy się nad czynnikami zewnętrznymi. Co do nich możemy zaliczyć środowisko, w którym żyjemy i jak się rozwijamy, w którym się uczymy, czy pracujemy, na przykład korporacje. Następnie takimi czynnikami mogą być wychowanie, kultura życia, nawet dom, no i oczywiście szkoła. Natomiast jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne, możemy zaliczyć do nich porównywanie się, w mojej ocenie, i przekonania na swój temat, jak i temat świata. I odpowiadając na pytanie, kiedy zaczynamy rywalizować? Ano wtedy, kiedy chcemy zwyciężyć w konkursie uwagi, co oznacza, że chcemy być zauważeni. Niestety przy rywalizacji kosztem innych. Tu nie ma sentymentów. Dlatego jest to groźne w skutkach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których świat staje się areną walki i rywalizacji dla drapieżników. To dotyczy kobiet i mężczyzn, bez różnicy. I nie wróży to nic dobrego.
O efektach i skutkach rywalizacji, rozmaite one mogą być, o tym oczywiście jeszcze będziemy tego wieczoru mówić, ale chciałabym jeszcze dopytać o te zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które sprawiają, że rozpoczyna się rywalizacja. Czy ten obszar czynników zewnętrznych i wewnętrznych jest porównywalny, czy też może być tak, że któreś z nich przeważają?
Myślę, że czynniki wewnętrzne przeważają, bo one wartościują nasze spojrzenie na rzeczywistość samych siebie i to, co jest dookoła nas. Więc jakby czynniki wewnętrzne bym postawiła na pierwszym miejscu, natomiast czynniki zewnętrzne jako wtórna perspektywa zagadnienia. Tak to widzę.
A ja dokładnie odwrotnie. Mam taki obraz w tym momencie. Ktoś pracuje, ktoś jest zatrudniony w jakiejś firmie i wymagane jest na nim, niemalże wymuszane, żeby ta śrubka rywalizacji była na maksa przykręcona. Natomiast ten człowiek czuje wewnętrzny opór. Nie jest mu to ani potrzebne, ani go to nie nęci, ani nie ciekawi.
No właśnie, dlatego ta wewnętrzna jego determinacja, wybory, które on podejmuje wedle swoich przekonań, są na pierwszym miejscu.
I mają szansę przeważyć, wygrać?
Oczywiście, że tak. Bo to, co myślimy, to robimy. Mamy swoje wartości, postrzegamy je poprzez pryzmat naszych wartości, to, co się dzieje dookoła nas. I to jest wartościujące. A zewnętrzne rzeczy są w moim przekonaniu rzeczą właśnie wtórną, bo to na nie reagujemy poprzez wewnętrzne przekonania.
I też nasze przekonania, motywy, sposoby, tropy myślenia o sobie i o innych pozwalają bądź nie tym czynnikom zewnętrznym mniej lub bardziej wejść w moje życie, mniej lub bardziej sterować moim działaniem. Czyli to dobra wiadomość, jednak mamy coś do powiedzenia pośród tego świata rywalizacji i co to nasze chce bądź nie chce jest kluczowym?
Tak, dlatego że jesteśmy kreatorami swojego życia. To my podejmujemy decyzje i to my jesteśmy za nie odpowiedzialni, nikt inny.
Była mowa o zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach, które wywołują ten cały proces rywalizacji, celowo używam słowa proces. A teraz czego dotyczyć może rywalizacja? Zwykle kojarzy się z dziedziną sportu, zawody, igrzyska, ale przecież wspominałyśmy też o zakładzie pracy, o szkole chociażby. Myślę też, że nieobce jest to zjawisko w rodzinach.
Owszem, rywalizacja może dotyczyć praktycznie każdego obszaru naszego życia. Coraz bardziej nasila się ta rywalizacja we wspomnianej pracy, ponieważ niejednokrotnie chodzi o awans, a co za tym idzie, no wiąże się to z gratyfikacją finansową i prestiżem. Wówczas nie liczy się dobro na przykład koleżanki, kolegi, ale sukces zawodowy kosztem niejednokrotnie przyjaźni. Co tym bardziej jest, no uważam, zatrważające. Tak dzieje się często we wspomnianych już właśnie korporacjach, ale też na studiach między studentami, którzy rywalizują między sobą o to, by mieć lepsze oceny, o poklask, o dziewczynę, chłopaka czy wyróżnienie. Co do tej rodziny, również rywalizacja ma tam swoje miejsce. Zobaczmy, między dziećmi, między rodzicami, czy między rodzicami a dziećmi. I tutaj należałoby się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? W mojej ocenie chodzi o wspomnianą już uwagę, zaznaczenie swojej obecności, zwłaszcza gdy rodziny są, no nie ukrywam, dysfunkcyjne i jest wiele deficytów na poziomie na przykład emocjonalnym. I taka postać rzeczy może świadczyć również o pewnego rodzaju no, niedojrzałości. Jeszcze u dzieci, jak wiadomo, jest to raczej normalne zjawisko, ale jeśli chodzi o dorosłych, to myślę, że należałoby się temu przyjrzeć. Może to oczywiście wynikać z deficytów rodziców i kulturowych przez nich nabytych wzorców, którzy jako dzieci może też nie dostali wystarczającej ilości uwagi czy miłości, ale to temat już chyba na inne spotkanie.
Ale zasygnalizujemy tylko, że bywają i takie sytuacje w życiu, że z tego dziecięctwa nie wyrastamy i osoby 40, 50, 60-letnie gdzieś tam w swoim wnętrzu, w jakichś swoich obszarach pamięci, działania ciągle pozostają na etapie dziecka, które rywalizuje właśnie o to kluczowe, o czym pani mówiła, o uwagę drugiego.
No tak, jesteśmy dziećmi i jesteśmy dorosłymi i jeżeli to nasze dziecko nie zostanie przez nas zaopiekowane, bo nie było ono na przykład zaopiekowane w naszym dzieciństwie, to będziemy dalej niedojrzali. W momencie, kiedy to my staniemy się no, przysłowiowymi rodzicami dla tego dziecka, no to mamy szansę być dorosłymi i tutaj w tym chyba jest clue.
Pisma i znaki. Czas na temat, wątek efektów rywalizacji. Rywalizacja przecież może w czymś pomóc, zmobilizować, stymulować proces rozwoju, doskonalić umiejętności.
Ja tutaj pokusiłam się o pewne zróżnicowanie tej problematyki. Rywalizacja ma negatywne skutki zawsze, ponieważ jest pejoratywnym odcieniem współzawodnictwa, które z kolei jest pożądanym i budującym zjawiskiem. I co do tego współzawodnictwa, jest nam ono wręcz potrzebne do rozwoju, tak jak było wcześniej wspomniane, tylko ujęto to jako rywalizacja w odcieniu jasności, ja bym tak to nazwała. I to współzawodnictwo ma tak naprawdę miejsce w sporcie. Jest to zauważalne. Jest ono na zdrowych zasadach, bez szkody dla innych jeśli laur zwycięstwa zdobywana jest po trupach, a dzieje się to w przypadku rywalizacji, to mamy do czynienia z siłą zniszczenia. Niszczy wszystko i wszystkich, co pojawi się na drodze. Jest ona szkodliwa w pierwszej kolejności dla tych, którzy stają na drodze do zwycięstwa, a w drugiej dla tego kogoś, kto takiego czynu się dopuszcza. I powiem więcej, żeby móc to robić, czyli korzystać z rywalizacji, trzeba umieć nie zauważać odruchów empatii lub jej po prostu nie mieć, zapominać o skrupułach i sumieniu. I może odwołam się tutaj do naszego porzekadła, bardzo szkodliwego, które jest, cytuję, takie: cel uświęca środki. I w mojej ocenie jest to zachęta do takiego nieludzkiego działania. Ale chyba powinnam przytoczyć jeszcze inną mądrość narodową dla równowagi. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. No i jeszcze jedno, żeby było na in plus więcej niż na in minus. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
Jak to pani określiła malowniczo, pejoratywny odcień współzawodnictwa, bo tak właśnie określa pani rywalizację. Czy jednym z przejawów pejoratywnego odcienia współzawodnictwa jest bezwzględność?
Owszem, jest bezwzględność, brak współczucia, wszystko, co jest negatywne, wszystko, co prowadzi do zniszczenia. I tam, gdzie nie ma miejsca na ludzkie odruchy, mamy do czynienia z rywalizacją niestety. Bo jest to po trupach, kosztem kogoś, tylko ja, i ja, i ja, nikt inny. Ktoś, kto się karmi rywalizacją, jest dla mnie antyczłowiekiem, ale może się mylę.
Jednak stanęło na tym, że rywalizacja jest zawsze czymś negatywnym.
W mojej ocenie tak, ale żeby była równowaga na świecie, należy wziąć pod uwagę współzawodnictwo, które jest mega pozytywnym zjawiskiem.
No właśnie. Powiedz mi jeszcze o tych plusach współzawodnictwa. Czy niewielka szkodliwość współzawodnictwa, można powiedzieć, w porównaniu z rywalizacją?
Tak, tak. Tutaj współzawodnictwo nawet powinno być zalecane przy chęci rozwoju, bo ono prowokuje nas do pewnych czynów, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy się mobilizowali, tak? Czyli możemy tu nawet powiedzieć o stymulacji, bo to dzieje się tak naprawdę na zdrowych zasadach, tak? Z poszanowaniem właśnie innych osób. Poza tym pozwala zauważyć, że inni są od nas na przykład gorsi, ale i może też są inni od nas lepsi. Trzeba się umieć z tym zmierzyć i tak jak wspomniałam, to prowokuje też nas do tego, żeby zauważyć, w jakim miejscu swojego rozwoju jesteśmy. I to jest zdrowe, dobre dla nas, tak po prostu.
Czy taka ranliwa, dokuczliwa, bolesna, groźna rywalizacja może dzięki naszym staraniom, działaniom stać się współzawodnictwem, czyli czymś, co mniej rani, a bardziej pomaga w codzienności, rozmaitych jej odcieniach?
Oczywiście, że tak. Punktem wyjścia, uważam, tutaj powinna być tak zwana serdeczność. Ale w rywalizacji nie ma na to miejsca. I o tym powinno się mówić i tego powinno się uczyć. I zmienić zasady, jak ja to nazywam, znaczy no, to bardzo pasuje, zasady gry. Tak? Czyli uczyć ludzi nie rywalizować, młodych ludzi, bo nie wiem, jak ze starszymi, czy są w stanie to zmienić, ale na pewno powinno uczyć się dzieci współzawodnictwa, nie rywalizacji. To jestem przekonana o tym na 100%. I wtedy świat wyglądałby inaczej.
Rzeczywiście bardzo tutaj pasują do tej rozmowy pojęcia związane z grą, z tego rodzaju aktywnościami, no bo jeśli rywalizacja, to musi być zwycięzca. A tam, gdzie zwycięzca, zawsze jest też przegrany.
Owszem, tylko zależy na jakich zasadach. Jeżeli rywalizujemy i chcemy pokazać całemu światu, że ja jestem najlepszy, ja jestem najlepsza, to karmimy się negatywnymi wibracjami. Natomiast jeżeli chcemy pokazać, że we współzawodnictwie, gdzie ja wszystkich szanuję, tak naprawdę zdarzyło się, że jestem najlepsza, to jest zupełnie inna energia. To jest energia budująca, gdzie inni powinni czerpać z tego jako wzorzec, bo z dobrych wibracji powinno się czerpać te wzorce, a nie ze złych.
Jeszcze takie bardzo ważne słowo, które także, gdy mowa o rywalizacji, współzawodnictwie, przechodzenia między tymi aktywnościami, to słowo jest istotne, a brzmi słuchanie. Bywa tak, że w tej rywalizacji jesteśmy zapiekli, bym powiedziała, i tak rozpędzeni, i tak zaślepieni, że coraz mniej głosów z zewnątrz, nawet płynących z dobrej woli, od serca, jak to się mówi, coraz mniej ich dochodzi do nas. Nie słyszymy ich.
Owszem, nie słyszymy ich, dlatego że jest u nas uśpiona lub zaczyna być uśpiona empatia. Dlatego że żyjemy, jak wspomniałam, w świecie drapieżników. I żeby przetrwać, trzeba być silnym. A żeby być silnym, to trzeba umieć założyć na siebie ten pancerz, który w bardzo częstych przypadkach wrasta w nasze ja. I w momencie, kiedy stajemy się nieczuli, przestajemy słyszeć. A jak przestajemy słyszeć, to przestajemy czuć.
Czy można się nauczyć takiej dobrej rywalizacji, którą nazwałybyśmy współzawodnictwem?
Tej dobrej rywalizacji, czyli tego współzawodnictwa, myślę, że nawet trzeba się uczyć. Trzeba się jej nauczyć. I teraz wrócę do takiej jednej rzeczy, której już mówiłam wcześniej w poprzednich wywiadach, rozmowach, że najpierw należałoby wyjść od siebie, tak? Czyli zadbać o to, by mieć zdrowe poczucie własnej wartości, odwagę do doświadczania zwycięstw oraz porażek, bo trzeba mieć odwagę, żeby doświadczać zwycięstw, no i oczywiście porażek. Zdrowo oceniać swoje umiejętności i możliwości z szacunkiem dla innych. I wówczas możemy przystąpić do współzawodnictwa, jeżeli jest to konieczne. Czyli poprzez te wartości, poprzez nauczenie się siebie, tego, kim ja jestem, co potrafię, w jakim jestem miejscu, tak naprawdę, jako taki feedback, jest moje znalezienie się na obszarze rywalizacji. To już jest jakby taka wartość dodana. Ona się dzieje sama. To, co już wcześniej powiedziałam, że winniśmy uznać to, że ktoś jest od nas po prostu w czymś lepszy. Nie mieć do siebie pretensji, że jest się gorszym od kogoś, bo tym samym nie będziemy gardzić tymi, którzy są od nas z kolei w czymś gorsi. Taka ludzka serdeczność, prawda? Bo przecież wszyscy jesteśmy do siebie tak naprawdę podobni. I warto by było, żebyśmy dostrzegli ten fakt, że tak naprawdę uzupełniamy się wzajemnie. Może podkreślę to, co powiedziałam, że rywalizacja jest destrukcyjna, natomiast współzawodnictwo jest czymś pozytywnym i może nawet pomagać w budowaniu relacji tak ważnych dla nas w życiu.
Często mówi się o tym, by uczyć się przegrywać. Przegrywać też trzeba umieć i tak dalej. Pani powiedziała o tym, że potrzebna jest odwaga, by zwyciężać. O tym się mówi znacznie rzadziej.
Tak, dlatego że na porażkach się uczymy, przynajmniej tak być powinno, wyciągamy wnioski, że coś zrobiliśmy źle, powinniśmy to poprawić. Chyba że jesteśmy tak oderwani od siebie, że uważamy, że świat jest zły i wtedy to już kwalifikuje się to raczej do czegoś innego. A jeżeli chodzi o zwycięstwo, to też tu jest potrzebna odwaga, dlatego żeby zmierzyć się z samym sobą, a mianowicie z takimi uczuciami jak pycha, zarozumiałość, zadufanie, które prowadzą właśnie do tego, że możemy czuć się od kogoś lepsi, że możemy przecież komuś pokazać, że on to nie jest taki jak ja. Więc tutaj jest ta cienka granica i tu jest potrzebna odwaga, żeby się zmierzyć samemu z sobą tak naprawdę. I z ciężarem odpowiedzialności, które to zwycięstwo ze sobą niesie.
Pod koniec dzisiejszego programu jeszcze usłyszymy tekst pani, tekst o rywalizacji zawarty w tomiku Parę słów na tematów kilka. Przeczyta go Maciej Marcinkowski, aktor. Ale nim te refleksje wybrzmią, to jeszcze chciałabym poprosić panią, aby wybrała kilka zdań, kilka wątków, z którymi dzisiaj zostaniemy.
Jeśli już musimy, to starajmy się, kochani państwo, współzawodniczyć, a nie rywalizować, by żyło nam się po prostu lepiej.
Iwona Nasiłowska, śpiewaczka operowa, prawnik, autorka tomiku Parę słów na tematów kilka. Była dziś gościem audycji Pisma i Znaki. Teraz wspomniany tekst czyta Maciej Marcinkowski.
Przed napisaniem kilku słów na temat rywalizacji pogrążyłam się w myślach, które naprowadziły mnie na ten temat, który choć wszechobecny wśród śmiertelników, nie jest w należyty sposób pojmowany. Domyślam się, że w niektórych środowiskach rywalizacja może być oczywistością, co jest tym bardziej zatrważające. Smutnym również jest to, że rywalizacja, tak powszechna w pradziejach, jest w dalszym ciągu traktowana jako normalność. Obserwowana jest już w przedszkolach, szkołach, w pracy, nawet na spotkaniach towarzyskich. Nie twierdzę, że rodzaj konkurencji nie jest nawet stymulujący, ale rywalizacja wpajana od najmłodszych lat, zwłaszcza w naszej kulturze, jest czymś wielce szkodliwym, szczególnie dla słabszej jednostki. Zastanawiałam się nad tym, czym rzeczywiście jest rywalizacja. Z całą pewnością w większych dawkach jest czymś niezdrowym, czymś, co zaburza spokój i harmonię, czymś, co wzbudza nikomu niepotrzebną agresję i wspomaga szybsze starzenie się, a niejednokrotnie jest winowajcą chorób i być może przedwczesnej śmierci. Ktoś, kto czerpie satysfakcję z rywalizacji, najprawdopodobniej jest zaburzony i nosi w sobie znamiona lęku lub jego pochodnych. Jakże często spotykamy się z rywalizacją. Dzieci od najmłodszych lat rywalizują ze sobą w szkole, by otrzymać od pani pochwałę. Zawodnicy na wszelkiego rodzaju konkursach rywalizują, by dostać nagrodę i przez chwilę poczuć się lepszym od innych lub odczuć dowartościowanie swojej najprawdopodobniej wątpliwej wartości. W pracy jest rywalizacja o stanowisko itd. itp. Bardzo często przy rywalizacji pomija się zasady etyczne. W sposób na pierwszy rzut oka niewidoczny, lecz dowodzący faktu, że liczy się tylko wygrana. Jakże smutnym jest powiedzenie „cel uświęca środki”, wypowiadane niejednokrotnie dla usprawiedliwienia siebie, by móc spojrzeć w lustro bez obrzydzenia. Jak widać, przedmiot jest ważniejszy od podmiotu i to wielokrotnie na jego życzenie. Coś w dalszym ciągu jest ważniejsze od ktoś. W większości przypadków nie liczy się bowiem to, że za cenę przedmiotu rzucany jest na ołtarz poświęcenia podmiot. Innymi słowy, za chwilowe zwycięstwo, pytanie tylko, czy rzeczywiście niszcząc innych jest ono jeszcze zwycięstwem, jesteśmy w stanie nawet targnąć się na drugiego człowieka. Rodzą się zatem pytania, czy i jak smakuje zwycięstwo zdobyte po trupach? Czy jest to nadal zwycięstwo? A jeżeli tak, to czyje? Obserwując tych, którzy osiągnęli sukces, czy też zwycięstwo, niekoniecznie w sposób etyczny, w wielu przypadkach rzuca się w oczy między innymi nerwowość i wyniosłość tych, nazwijmy to, ludzi. Może i są oni usatysfakcjonowani, ale czy szczęśliwi? Mnogie przykłady dowodzą tego, że nie. Czyim zatem zwycięstwem jest laur zdobyty po trupach? Przykro to stwierdzić, ale niestety samego trupa, który, choć jawny, działa w ukryciu, mając za cel unicestwienie tak naprawdę samego siebie. W tych okolicznościach bowiem taka postać rzeczy jest już tylko kwestią czasu. Niszcząc kogoś i uśmiercając jego pragnienia, zabijamy tak naprawdę w sobie to samo, żyjąc jakby w katakumbach przypominających nam o tym, że jesteśmy martwi za życie. Czemuż zatem tego nie dostrzegamy, udając przed światem, że jesteśmy w porządku? Ponieważ najzwyczajniej tego nie chcemy. Nie chcemy mierzyć się z faktem, że zrobiliśmy komuś krzywdę dla własnych, prymitywnych korzyści, czy nawet przyjemności, i ponosić oficjalnych tego konsekwencji. Jest jednak drugie dno. Taki czyn nie pozostaje bez odpowiedzi. Jawi się ona jako wygaśnięcie odczuwania, czyli w zasadzie doświadczanie martwego życia. Czyż nie jest to zatem sprawiedliwe?